Hej, hej, Pop Science Maniaku lub Pop Science Maniaczko! Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy, a warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek.
Ludzkość od zawsze uwielbiała przekraczać granice. Granice podróży i granice miejsc, w których mogła się osiedlać. Chociażby różnego rodzaju budowle wykuwane w litej skale wysoko w górach. Miejsce z pozoru nie nadające się do życia. Kosmos, kolejna granica, którą przekroczyliśmy i żyjemy w kosmosie. Przecież 400 km nad naszymi głowami lata sobie, orbituje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. A kolejne miejsca, kolejne granice? Być może tu na Ziemi. Pod wodą. Miasta, które znajdowałyby się pod wodą, były często ukazywane w różnego rodzaju dziełach science fiction. Aquaman, Atlantyda, Bioshock czy inne tego typu dzieła pokazujące właśnie całe miasta, całe kolonie na dnie oceanów. O tym w dzisiejszym Pop Science. Znowu Bond.
Ale Bond też był na dnie oceanu. A ja powiem ci, mein lieber Freund, że najbardziej mi się z tym wszystkim kojarzy bajka Biały Delfin
Było coś takiego.
No było. Była taka francuska bajka.
Czyli zaczynamy od
Tak, no dzisiaj... Znaczy, tak, rzeczywiście, wysłuchałem z dużą uwagą tego, co powiedziałeś na początku i rzeczywiście jest w tym troszeczkę prawdy, bo o ile idąc w góry, troszkę nam się rozrzedza atmosfera, powietrze, troszkę trzeba zadbać o to, żeby mniej się męczyć i żeby organizm nie potrzebował aż tak dużo tlenu, który jest niezbędny w procesach spalania, które z kolei dostarczają energii do naszego funkcjonowania, to jednak nawet na wysokości paru kilometrów nad poziomem morza te warunki są znośne i o ile nie ma jakiejś tam groźnej zimy, nie ma mrozów, no to można wykuć w skale sobie dziurę jakąś. W kosmosie, tak naprawdę poza atmosferą, we wszystkich miejscach, gdziekolwiek byśmy nie dotarli, to te warunki zewnętrzne, które jakby definiują to, w jaki sposób habitat zbudować, są takie same. Natomiast jeśli chodzi
Możesz jechać na jednym projekcie architektonicznym.
Tak, jeden projekt, jedno tam szprycha taka jak z Odysei Kosmicznej, ją rozsyłasz po całym kosmosie i wszędzie będzie działać i wszędzie będzie dobrze. Natomiast z wodą sytuacja jest taka, z podmorskimi jakby siedliskami.
Piękne słowo.
Siedlisko. Tak, to jest
To jest piękne słowo.
To jest tak piękne słowo.
Siedlisko, aż się rozmarzyłem. Dobra.
Ale podwodne siedlisko, nie narąbiesz tam drewna.
Nie, to
nie napalisz tam, w kominku.
Możesz znaleźć Nemo, więc podwodne siedlisko.
Gdzie jest Nemo? A Nemo to jest w tych takich, wiesz, on wychyla się z tych
ukwiałów
i mówi
tutaj. Podwodne siedliska.
Tak, tak. Niestety związane są z faktem, że działa prawo Pascala. Prawo Pascala, które tutaj w sposób jednoznaczny mówi nam, że parcie na każdy centymetr czy też metr kwadratowy powierzchni jest tym większe, im głębiej jesteśmy, im większy jest ten słup wody. Na powierzchni Ziemi parcie, ciśnienie związane z atmosferą, która generalnie od cieczy tam niewiele się różni. Gaz i ciecz to jest, cząstki się ruszają, tylko są mniej lub bardziej związane. Natomiast na powierzchni jest jedna atmosfera, 1013 hektopaskali, tak średnio. I każde 10 metrów to jest kolejna atmosfera. Tutaj w jednym z odcinków pojawia się jako część popowa płyta z filmu Okręt, Das Boot.
Tak.
I właśnie do tego filmu teraz płyty już nie ma, ale do tego filmu bym się chciał odwołać, bo film pokazuje, że już na głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią, na jednym kilometrze, to jest już co 10 metrów atmosfera, 10 atmosfer na 100 metrach, 1000 atmosfer, 100 atmosfer, to już jest ciśnienie gigantyczne. W oponie mamy 2 atmosfery. W zwykłej oponie osobowego samochodu. Więc wyobraźmy sobie, jak to ciśnienie, jakie to jest wielkie parcie tej wody, które próbuje wszystko zgnieść.
Z każdej strony bardzo.
Na głębokości kilometra jest ciśnienie troszeczkę większe niż na powierzchni Wenus, gdzie atmosfera jest bardzo gęsta. No i myślę, że tutaj ci, którzy śledzą na bieżąco kanał Astrofazy, to wiedzą, bo o tym rozmawialiśmy, ale też różne programy o tym robiłeś. Te pierwsze sondy Wenery to były zgniatane. I znowu wracam do tego okrętu. Tam jest taka scena, gdzie na samym początku, gdy ten kapitan młody obejmuje ten okręt i ma przydzielonego też takiego politruka, który ma być tym oficerem takim politycznym na pokładzie, i on zarządza taki próbny alarm, i w czasie tego alarmu schodzą tam na głębokość 600 metrów czy coś koło tego. Ja już nie pamiętam, jakie są wartości, więc darujcie mi to. Natomiast tam wszystko zaczyna trzeszczeć, tam zaczynają nity już pękać. On po prostu sprawdza, jak zareaguje łódź, no bo w warunkach bojowych to jest niezbędne, żeby ta łódź podwodna, ten okręt podwodny wytrzymał. Bo dodatkowo jeszcze te bomby, które wybuchają, głębinowe, one powodują, że powstaje chwilowo ciśnienie, które jest no takie jak kilkaset metrów głębiej. Czyli taki napór jeszcze na powierzchnię tej fali uderzeniowej. To w ten sposób te bomby działają. Nie dlatego, że wybuchają i odłamki są, tylko dlatego, że powstaje gigantyczne ciśnienie, które rozszczelnia wszystko. Powoduje, że te okręty stają się dziurawe, że te nity, tam jakieś śruby, to wszystko pęka. I zobacz, to jest dopiero kilometr, czy tam 600 metrów, tak? Te miejsca, gdzie chcielibyśmy się dostać, one prawdopodobnie są jeszcze głębiej. Najgłębsze miejsce na Ziemi to jest, jak to, rów?
Mariański. Około 11 kilometrów.
Około 11 kilometrów. I to, co tam poleciało na dno, to jest batyskaf, który po pierwsze był wielkim zbiornikiem, do którego jak wodę no bo ktoś może zapytać, no dobrze, ten okręt podwodny na 600 metrach on już zaczyna trzeszczeć jeszcze 100 metrów głębiej i by rzeczywiście został zgnieciony. No, to jak tam sobie radzą tam jakieś te walenie, nie? I inne takie rybki, czy tam kijanki, Nemo jak sobie radzi. No tutaj zasada jest dosyć prosta. Ciecz nie jest ściśliwa. Człowiek by też sobie poradził, aczkolwiek nie przeżyłby, bo ma płuca wypełnione powietrzem i już, nie wiem, pewnie z kilkadziesiąt metrów pod wodą to ciśnienie już daje znać o sobie.
Nie, to już masz metr pod wodę, jak się zanurzysz, to już przez rurkę nie będziesz w stanie oddychać nawet, nie?
No nie, bo to jest kwestia nabrania i wypchnięcia powietrza. Ale są ci tacy, nie wiem jakie są rekordy głębokości zanurzenia, nie wiem, pewnie kilkadziesiąt metrów, bo wiem, że ci to są ludzie, którzy ćwiczą przede wszystkim, którzy odżywiają się...
Ale mówisz teraz o tych, co bez akwalungu, tak?
Bez akwalungu,
no tak, tylko chodzi o to, że wiesz, jakby musisz dobrze natlenić, że tak powiem, krew,
tak, mózg oni, i tak dalej. Oni oddychają taką tylko, że, mieszanką specjalną przed.
Tylko, że wiesz, problem jest w tym, że jakby ty nie musisz wykonywać ruchów, nie? Mięśniami oddechowymi, bo nie byłbyś w stanie na takiej głębokości już użyć mięśni oddechowych.
Tak, bo jesteś taki,
to jest
tak, jakby leżało na metr na powierzchni Ziemi. My tego nie odczuwamy. To jest takie dla nas normalne, bo mamy przystosowane do tego organy, ale to jest mniej więcej tak, jakby na każdy metr kwadratowy, no to jest ten stół, tak? Metr kwadratowy to jest około 10 ton. 10 ton leży na metrze kwadratowym. Taka wielka... I teraz 10 metrów pod ziemią to jest następne 10 ton. Czyli to jest tak, jakbyśmy my się położyli i nagle worek kartofli nam położono bo to mniej więcej się tak rozchodzi. Mhm. Worek kartofli na klatkę piersiową. Nogi tego nie odczują, bo nogi są z wody. Natomiast no my jesteśmy generalnie z wody, tak? Mhm. No, 3/4 naszego organizmu to jest woda. Woda nie jest ściśliwa, znaczy jest w bardzo niewielkim stopniu ściśliwa. Dlatego te ryby tam mogą pływać, bo one w bardzo niewielkim stopniu te pęcherze jakby tam napełniają, pławne, natomiast one są tak skonstruowane, że nic ich nie ściśnie.
No, komórki wypełnione wodą.
Tak.
Natomiast tak samo jak woda się nie ściska aż tak bardzo sama przez siebie.
No nie jest ściśliwa.
Natomiast, jeżeli chodzi o oddychanie, to nie jest problemem właśnie w momencie, kiedy jesteś w stanie wytrzymać to powietrze albo na wydechu jakoś tam wytrzymać, aczkolwiek to jest mniej prawdopodobne. Natomiast no co innego, akwalung, tak?
Akwalung jest... podaje powietrze pod większym ciśnieniem.
Dokładnie, więc jakby rozpiera
ci trochę. Kompensuje to ciśnienie zewnętrzne ciśnieniem wewnętrznym, przy czym tutaj uwaga jest jakby w drugą stronę to działa, bo jak jesteśmy głęboko pod wodą, oczywiście wszystko jest dobrze, bo stopniowo nam się to ciśnienie jakby zwiększa, im głębiej schodzimy, ale teraz wypływając, to już nie działa tak prosto, że stopniowo zmniejszamy to ciśnienie. Tam potrzebne są te... Organizm musi sam się do tego przyzwyczaić. Więc tutaj jest...
No, trzeba przystanki
tak,
robić.
Tak, jakbyśmy zupełnie wyciągnęli akwalung i wypłynęli, to ciśnienie wewnętrzne by rozsadziło nam płuca. To jest takie doświadczenie...
Tam też jest kwestia tego, że gaz by się zaczął uwalniać wewnątrz w krwi,
tak.
I doszłoby do choroby kasonowej, która...
Dokładnie tak, bo...
spowodowałaby śmierć ostatecznie.
To wygląda w ten sposób, że jest takie proste doświadczenie, które... nie wiem, pewnie gdzieś można poszukać filmików albo jak ktoś ma możliwości zrobić. Gdy... mamy balonik i zawiążemy balonik, czyli tak naprawdę nic w nim nie ma. No jest trochę powietrza, ale to tego powietrza jest bardzo mało. I włożymy to pod klosz próżniowy, to teraz sobie wyobraźmy, że nasze ciśnienie, to atmosferyczne, to jest to głęboko. Wkładamy balonik, w którym nic nie ma i odpompowujemy powietrze, czyli de facto my w różnych
zmniejszamy
ciśnienie, czyli pokazujemy, jak ten balonik, który jest naszymi płucami, jak wypływamy na powierzchnię, zauważycie, że ten balonik sam z siebie zacznie się wypełniać i zacznie rosnąć. To nie to, że ta guma się wypełnia, ona się zacznie rozprężać. To jest właśnie to, co działa, a inna rzecz, że te pęcherzyki powietrza, które normalnie są poddane temu ciśnieniu, one nagle...
ekspandują.
To jest inna rzecz i już ostatnia. Co się dzieje, jak otwieramy butelkę z wodą mineralną?
Możemy wygrać nagrodę pod kapslem.
A zbiłeś mnie z panta i muszę wziąć łyka.
Dokładnie. No tak, robi się pst.
Robi się pst, bo w środku ciśnienie jest większe niż nas. To dlatego wodę gazowaną, jak ktoś nie wie jak rozpoznać, bo nie umie czytać, to wystarczy złapać za butelkę. Woda niegazowana jest taka miętka, a gazowana jest zawsze twarda, bo w środku jest wysokie ciśnienie. Jak rozprężymy, to tam powstają te pęcherzyki. Nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawia się w całej objętości mnóstwo pęcherzyków. Tak. To jest takie wrzenie... Wszystko jest związane z wykresem potrójnym, z takim wykresem stanu, związanym z temperaturą, ciśnieniem i gęstością. I takie różne.
Czyli widzimy już, że generalnie nie jest tak prosto na dnie oceanu wybudować miasto.
Im głębiej, tym gorzej. I to dlatego właśnie, ze względu na te różne bardzo fizyczne i bardzo proste do wyjaśnienia efekty, a tak naprawdę tu rozchodzi się fizjologia swoją stroną, a to ciśnienie to jest prawo Pascala. Błażej Pascal wymyślił coś, co wytłumaczy nam wszystko.
Tak, znam wersję też piłkarską prawa Pascala. W każdym razie, ale to ci opowiem później. W każdym razie...
jeden stoi,
zanim, reszta... Tak, zanim przejdziemy do miast podwodnych, to może trochę spopujemy, bo widzę, że masz trochę tutaj tych książek dzisiaj, więc żeby
trochę książek
nie
mam,
została taka
więc
duża...
spopujmy i zróbmy au.
Dokładnie.
Au. Oczywiście chodzi o króla popu.
Żeby nie było. Tak samo jak w naszych koszulkach chodzi o Filipa K. Dicka.
Tak, a nie...
Pisarza, a nie o jakieś inne dziwne rzeczy.
A nie o Richarda.
Dokładnie.
Dobrze, to ja może zacznę od tego, że jedną z moich ulubionych, chyba trzecią.
Trzecią, ale trzecią czego? W kolei...
Trzecią w kolei.
Czy trzecią ulubioną?
Albo czwartą. Vangelisa płytą, że tak powiem po polsku.
Chyba pierwszy raz CD się pojawia.
Jest, no nie, kiedyś już tam jakieś miałem. Niestety ta płyta nie wyszła na tym, na winylu.
Ale zobaczcie, Leszek ma specjalne wydanie w kolorze pryzmatu. Jest.
Tak, tak. Nie ma
zawsze
taki,
masz jakieś kolory.
Żadna płyta nie ma takiego koloru.
Dokładnie.
To jest płyta, która nosi tytuł Oceanic. Mhm. Oceaniczna i jest naprawdę znakomita. Są tu świetne utwory. Ja niektóre z nich uwielbiam. Świetne. Fields of Coral albo Spanish Harbor. Vangelis, no to jest bardzo a propos, tak? Tytuł naprawdę zacny.
A, z Jacques'em Cousteau kojarzy, nie?
Mam tutaj jeszcze dwie płyty. Mam tutaj jeszcze dwie płyty, które pokażę. A do Jacques'a Cousteau to jeszcze wrócimy, panie kolego. To jest tak, najpierw może Tangerine Dream i Underwater Sunlight. No proszę bo jak bardzo. Jesteśmy pod wodą, to i świeci słońce, i ta woda faluje, to się robią takie zmarszczki i to jest takie fajne.
Cienie światła.
Tak.
Bliki światła.
Tak, takie właśnie światełko. To jest 86 rok.
Czyli 37 lat.
Bardzo, tak. Dolphin Dance, czyli taniec delfina. Song of the Whale, czyli ten, pieśń walenia.
No, brzmi dwuznacznie. W każdym razie Tangerine Dream,
tak.
A niebieskie.
A tutaj, tu jest płyta nagrana przez lidera i założyciela Tangerine Dream, przez Edgara Frezę, Aqua.
Mm-hmm. Czyli mieli jakieś wodne odchyły.
No oni mieli jakieś wodne, tak, oni, wiesz, Black Sabbath czy tam Rolling Stones to mieli odchyły wodne.
Tak.
A ci mają wodne.
Patrzyłem na jakiegoś roku, ale nie ma niestety tutaj na wierzchu.
Wiesz co, nie pamiętam, który to
ale,
jest.
Ale mój drogi, wiesz kto wydał tę płytę?
No.
Nie spodziewasz się pewnie.
Nie spodziewam się.
Jakie wydawnictwo wydało tę płytę?
Nie pamiętam.
Wydawnictwo Virgin.
A,
wydawnictwo Virgin należało, nie wiem czy dalej należy, do Richarda Bransona.
Ale,
i zaczynał ale wiesz, tym wydawnictwem swoją potęgę, że tak
mój
powiem.
Drogi, to oznacza, że płyta jest gdzieś do połowy lat 80., bo wtedy Tangerine Dream, ich jakby dorobek, a Edgara Frezę też, jest nazywany jako Virgin Years, bo oni wtedy byli związani z wydawnictwem Virgin.
No i proszę, jakie kosmiczne powiązania.
Tak.
Nie spodziewaliśmy się.
No tak, tak jest. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o książki, no to co, to weźmiemy z dwie. Tak, pierwszą z książek jest książka, która bardzo mi się podobała. To jest Jacek Inglot. Bardzo sympatyczny i fajny pisarz, nauczyciel, z Wrocławia, jeśli dobrze pamiętam. I parę fajnych rzeczy napisał, ale to jest jedna z jego nowszych rzeczy, Polska 2.0. Mhm. I tutaj w tej książce, to jest rok 2037 i są przedstawione w dwóch częściach dwie wizje Polski.
2137?
2037. To jest taka bliska przyszłość. Pierwsza wizja to jest Polska jako megamocarstwo. Jako megamocarstwo, które tutaj rozdaje wiesz, karty w całym tutaj w regionie. Natomiast ta druga wizja to jest po katastrofie i tam właśnie jest pod wodą. Miasto też, jakieś bazy i tutaj. Dlatego jest ta książka, pomyślałem o niej, bo tam są te podwodne klimaty i to się pojawia. Niemniej bardzo fajna fantastyka, bardzo fajnie się czyta książki Jacka Inglota.
A to zostawmy na chwilę, bo Zatopione Miasta to się jeszcze, że tak powiem, przyda, a przejdźmy teraz do jakichś technikaliów, że tak
dobrze. Technicznie rzecz ujmując, oceany stanowią 3/4 powierzchni naszej planety.
Czyli taki warty rozważenia kąsek.
Natomiast nie licząc tych prostych radarowych obrazów o niedużej rozdzielczości, takich sonarowych, czyli to działa w ten sposób, że mamy taki podwodny, to nie radar, bo fale elektromagnetyczne tam się nie rozchodzą jakoś rewelacyjnie w wodzie. Woda też jest takie dipole, to są H2O, to są takie cząsteczki, które nie działają zbyt dobrze na fale elektromagnetyczne, nawet długie, chociaż łodzie podwodne czasami używały bardzo długich fal, ale zostawmy to. Więc fale akustyczne się stosuje, ale one też się rozpraszają w wodzie. Ale te fale akustyczne, docierając do dna, dają echo i dzięki temu mniej więcej wiemy, jak jest dno zbudowane. I tam, gdzie nie jest zbyt głęboko, czyli gdzieś do 2-3 kilometrów, tam te mapy są no, w miarę dobrze poznane. Niemniej szacuje się, że tak no, bardzo dobrze spenetrowane, w sensie jakieś łodzie podwodne i tak dalej, spenetrowane i poznane jest około 5%.
Czyli mniej niż powierzchnia Ceres na przykład.
Tak, tak. To są tak niewielkie obszary. My lepiej znamy topografię Księżyca, niż my wiemy, że tam są te grzbiety, tak, na Atlantyku przez środek, gdzie te płyty się ścierają, tam takie nowe Himalaje, tylko podwodne.
No tak, tylko wiesz, no Księżyc nie ma powierzchni wodą zalanej, nie?
Nie ma, ale zobacz,
wystarczy zrobić
ale
zdjęcia.
Woda jest tu, a Księżyc jest 384 tysiące kilometrów stąd.
No ale to... żaden problem wysłać tam sondę, nie? W dzisiejszych
czasach. No właśnie, a ktoś by powiedział, no dobrze, ale żaden problem wysłać tam sondę.
A może to król Neptun nie pozwala tak naprawdę, jest jakiś układ z rządami różnymi, światowymi, żeby nie badać oceanów, że 5% da wam zbadać, ale reszta to jest moje Las Vegas i tam nie będziecie ze swoimi sonarami wchodzić.
I on ma ten trójząb i jak leci mimo wszystko jakaś sonda, to on robi tak...
Rzuca tym trójzębem i ona niszczy się.
Ma wyrzutnie, już kiedyś na to wpadliśmy, wyrzutnie elektrycznych tych...
Węgorzy. Dokładnie tak. No słuchaj, czyli całkiem sporo rzeczy jest do odkrycia.
Natomiast tak.
Miejscówek na miasta.
Na oceanów, no jest tak, bo my dzisiaj generalnie się tymi siedliskami, tak? Jakimiś. To nie jest jakaś taka chęć, to nie jest nasze naturalne środowisko. My absolutnie nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby żyć pod wodą.
Więc musimy tam sobie stworzyć swoje środowisko, które będzie po prostu zanurzone pod
powiem
wodą.
Tak, my z dwojga złego, my pod wodą nie możemy oddychać i w próżni też nie możemy oddychać. Ale z dwojga złego, to nie wiem, czy ta próżnia dla nas nie jest bardziej przyjaznym środowiskiem niż ten ocean, gdzie no, natychmiast jakby umieramy. Jednak...
Też, no w próżni też można powiedzieć, że natychmiast umieramy. No jakby, nie ja tam, 30 chyba, że... sekund wytrzymasz to, co to jest. W każdym razie, to może zanim przejdziemy do jakichś takich konceptów, wiesz...
Tak, zaraz
to
pomyślmy, o tym powiemy.
Powiedzmy sobie,
jest
co
trochę,
jest już,
jest,
nie?
Jest trochę różnych rzeczy.
To nie jest tak, że jest, nie mieszkamy na
jest
oceanu.
Kilka, ja tam o nich trochę więcej powiem, natomiast to może rzeczywiście trochę tych koncepcji, bo...
Mhm. O, widzę, że masz Helgoland.
Tak, Helgoland to jest 2010 rok, ale najpierw może rzeczywiście to, jak to jest robione, tak? W jaki sposób... Wiesz co, ja bym jeszcze do tych oceanów wrócił.
No dobra.
Bo dlaczego te oceany i te dna oceanów są dla nas tak atrakcyjne? Oczywiście w historii Ziemi to wszystko było jakby płynne. To wszystko no, na początku Ziemi, na początku historii, tam dopiero ta woda się skraplała. To były płytkie zbiorniki, tam gdzie rodziło się życie. Dopiero później ukształtowanie i jakby woda, która docierała do nas z kometami też, jak się przypuszcza, z zewnątrz, spowodowała, że tej wody było dużo, to się wszystko jakoś tam poukładało. I minerały, nie mówimy teraz może konkretnie o jakichś kopalinach tych energetycznych, ale różne inne minerały, rudy, chociaż kopaliny też tak naprawdę, to wszystko mniej więcej porówno było rozdzielone na całej Ziemi. Skoro 1/4 mamy do dyspozycji nie licząc tych wysokich gór, tak, gdzie jest trudno kopać i wyciągać tam jakieś, nie wiem, boksyty, czy tam różne urany, czy co nam jest potrzebne, no to tak naprawdę pod powierzchnią oceanów i mórz mamy 3/4 powierzchni, gdzie można szukać i wyciągać stamtąd masę dobra. Tych pierwiastków, tych metali, tych rud metali, które potrzebne są w różnych gałęziach przemysłu. To, co teraz robimy, to oczywiście są kwestie wydobywania też kopalin, ropy i gazu. No i tutaj radzimy sobie w ten sposób, to taka niespodzianka, takie zadam pytanie, jaka budowla na Ziemi jest najwyższa, licząc od podstawy do wierzchołka?
No pewnie jakaś platforma wiertnicza.
No tak, jest kilka platform, które są większe, wyższe, mają te stopy takie tam z tych betonów zalane, ale one są lekkie, te stopy, ale cała platforma jest uniesiona nad powierzchnią oceanu. Natomiast licząc od miejsca zakotwiczenia do czubka, są takie, które mają powyżej kilometra. I no to oznacza, że tam prawie na kilometr w głąb my jesteśmy w stanie tam zejść, tak, i coś robić. My nie mieszkamy tam na dole. Tam na dole tylko nurkowie schodzą, żeby coś poprawiać, coś, nie wiem, spawanie. Oj, to jest chyba jeden z lepszych zawodów, spawanie podwodne.
Pod kątem zarobków.
Pod kątem zarobków, bo to trzeba być nurkiem, trzeba być nieustraszonym jak żyła i stoch, czy tam nie wiem kto jeszcze, bo ja stałem na tej skoczni na samej górze i w życiu bym nie zjechał tam. Nawet na butach.
Bardzo niebezpieczne jest w ogóle takie spawanie pod wodą, bo to często są właśnie jakieś rurociągi, jakieś rury i tak dalej, często o niewielkich przekrojach, a zdarza się, że taki nurek zostanie do czegoś takiego wessany, nie?
Tak.
Widziałem takie, co prawda, animacje, jakoś nawet nie miałem ochoty oglądać, wiesz, nagrań, o ile jakieś były, które pokazują, jak te ciśnienia właśnie, to jest to, o czym mówimy, to jest ta masa tej wody, że po prostu
zrobi się dziura i nagle to wszystko, tak, wiesz, i gdzieś masz rękę i już jej nie oderwiesz.
No.
To wiesz, to powiem tak, ta różnica ciśnień, to nawet w wannie i w odpływie z wanny już działa, nie? Że jest to powietrze i te pół metra wody, ta masa wody. Kiedyś słyszałem o takim przypadku, że tak pan wypuścił wodę pełną i przypadkiem tak tam, gdzie jest ta dziura, i nie było tej kratki i potrzebował później hydraulika, bo utknął. Tak zupełnie, nie, to tak, no okej, okay, zostawmy to. To nie jest.
Nie są przyjemne rzeczy, ale pokazują, że faktycznie jest to dość nieprzyjazne środowisko.
Ale wiesz, kiedy ja na to zwróciłem uwagę, to taka zupełnie osobista wycieczka, bo ja kończyłem technikum mechaniczne i uczyłem się spawać, uczyłem się tam z tych, no, frezować, toczyć na tokarce, tam tych różnych rzeczy. I w tej pracowni od spawania był taki pan, który nadużywał niektórych środków i nie była to kawa. I on, jestem jednym z 10 najlepszych spawaczy na świecie. No, i takie historie nam opowiadał, licząc, że wiesz, my uwierzymy. Nie? Już byliśmy zbyt dorośli, żeby w to uwierzyć. I on, że jak są jakieś konstrukcje, gdzie nikt sobie nie radzi, to po mnie dzwonią. Wiesz, powiem ci, że...
Rafał Kosik napisał coś takiego ostatnio na Facebooku, bardzo mi się spodobał ten wpis. Mówi, że ma nadzieję, że nie posiada żadnych, ale to żadnych umiejętności, które przydałyby się w przyszłości rządowi albo właśnie jakiejś takiej organizacji, bo już widzi oczami wyobraźni, jak siedzi sobie na emeryturze, wiesz, czyta książki, pisze, może coś tam jeszcze, zażywa sobie rozkoszy
życia. I nagle ma telefon.
Ląduje nagle śmigłowiec na jego posesji, wyskakuje gość, mówi, potrzebujemy właśnie ciebie, tylko ty możesz uratować świat.
Ale to są takie...
To... I to był ten twój wykładowca.
To jest wielu tych, tak. Musimy tam ze 6 kilometrów, w Rowie Mariańskim trzeba coś zespawać.
Dokładnie.
I tak, a gdzie ten Marian mieszka?
Tak sobie właśnie wyobrażam waszego profesora.
Słuchaj, no to, czyli tak, eksploracja ta podmorska jest jak najbardziej pożądana z punktu widzenia gospodarki. Mhm. I ja myślę, że prace są prowadzone i prędzej czy później będzie parcie na to, żeby coraz głębiej tam schodzić, nie tylko budować te platformy i te technologie, które są dobrze poznane, czyli robienie dziury. Zresztą nie trzeba już platformy budować, bo są statki, na pokładzie których są platformy. Ja kiedyś, będąc na Grand Canary, to tam jest takie kotwicowisko, gdzie te platformy są, było ich chyba z 10 albo i więcej. Gigantyczne statki z takimi wielkimi właśnie tymi
masztami,
które gdzieś tam podpływają i są wiercone dziury, ale to są na te odwierty takie poszukiwawcze, chyba próbne. Tak sobie to wyobrażam. W każdym razie coś więcej niż tylko ropa i gaz z ziemi wyciągane, a to już wymaga jakichś technologii troszeczkę bardziej skomplikowanych. Ja tylko powiem tyle, że nie jest to łatwe, że jak coś ci wpadnie do wody, to nie jest łatwo to wyciągnąć. I tutaj przykładem jest coś, co mnie tak kiedyś, gdy o tym czytałem, to tak troszkę mnie zastanowiło. Nie powiem, że tam jakoś bardzo zszokowało, bo w połowie XIX wieku, przepraszam, tak, XIX wieku był kładziony kabel podmorski łączący Europę i Amerykę. Mhm. I ten kabel był rozwijany z Europy, i to był jeden taki wielki statek i kilkoma, wiesz, te kable, one były tam zwijane, zabezpieczane i to był jeden taki pęk. Zresztą on chyba do dzisiaj działa, ten kabel. Cały czas jest ten kabel, aczkolwiek teraz tam już są położone światłowody, jest masa innych rzeczy, łączność satelitarna, jest mnóstwo tych kabli. Natomiast wtedy ten kabel był już w połowie budowniczy tego połączenia, kiedy rozpętał się sztorm i im się urwał. I słuchaj, no ja mówię tak, normalną rzeczą jest zacząć od brzegu i ten kabel wyciągać.
Za duża masa.
Za duża masa, za duże ciśnienia. Po prostu zaczęli całą operację od nowa. Zaczęli go kłaść od nowa. Dlatego jest to bardzo trudne. Zauważ, że gdyby to było łatwe, to już dawno chyba by tego Titanica podnieśli. On ile tam leży? 3 km pod powierzchnią? Tam dopłynęły jakieś batyskafy, obfotografowano. Gdyby był głębiej, to pewnie nie daliby rady, tak? 3 km to jeszcze, nie wiem dokładnie ile, ale pewnie około 3 km.
No tak, tak. Łódź,
zauważ, ta łódź podwodna sowiecka, która, na której tam były Kursk. Jakieś Kursk, jak zatonęła. No oczywiście, jest sytuacja taka, że to są rzeczy militarne tam, no ale nie czarujmy się, tam byli ludzie i oni jeszcze żyli przez jakiś czas.
No wiesz, słuchaj, Europa i Ameryka oferowały swoje, że tak powiem, usługi i tych ludzi można byłoby stamtąd wyciągnąć, tylko po prostu Rosjanie chcieli ujawnić swoich technologii, no i to jakby...
No tych, a raczej braku technologii pewnie, tak? To, że...
Jedno albo drugie, no.
To, że tam, tak, łódź atomowa tak naprawdę... pedały i ludzie na rowerkach, tak?
Wiesz co, no nie wiem, generalnie wiesz, to generalnie okręty klasy Kursk chyba, tak, bo one się teraz tak nazywają, są raczej...
No to są duże chyba statki.
Są raczej takimi postrachami trochę, nie? Więc nie sądzę, no, żeby tam było w ten sposób, po prostu nie chcieli, żeby
razie,
padły jakieś tam
tak,
tematy.
Gdy mówimy o takich siedliskach podwodnych, no to jest jedno założenie, które zresztą tak samo jak wspomniana przez ciebie tu w samym wstępie stacja kosmiczna. Mhm. Założenie jest takie, że to musi dawać bezpieczną przestrzeń dla przebywania człowieka w warunkach względnie normalnych przez 24 godziny. Tutaj jest to...
I 7 dni w tygodniu.
7 dni w tygodniu.
W soboty nie. W soboty musicie z powrotem na ziemię.
Jest szabat. Musi funkcjonować w otoczeniu środowiska morskiego, czyli w otoczeniu wody o temperaturze w zależności od głębokości pomiędzy tamte 20 kilka stopni do około 4 stopni. Tak? Taka jest temperatura w tych najniższych miejscach siedlisko musi być dostęp do tych wszystkich elementów niezbędnych dla człowieka. Powietrze, żywność, woda pitna. I tutaj jest kwestia właśnie albo dostarczania tego w sposób racjonalny, albo też jakiegoś zdobywania, hodowli, nie wiem, czegokolwiek. Mamy kilka takich projektów jakby technicznych. Najłatwiejszym jest coś, co od dawna wykorzystujemy, a więc elementy pływające. No bo to jest.
Wodny świat z Kostnerem.
No, takie pływające, takie miasta na środku oceanu. Drugi to jest taki, gdzie mamy co prawda wszystko pod wodą, natomiast jest bezpośrednie połączenie z powietrzem, tak, i z zewnętrzem, czyli nie mamy tak naprawdę zamkniętej przestrzeni. Całość jest pod wodą, ale jest ten szyb.
Czyli to tak jakbyśmy wazon zanurzyli w wannie?
Coś w tym stylu, jakbyśmy butelkę zanurzyli i tylko szyjka by wystawała, czyli w środku w tej butelce cały czas jest to, wbrew pozorom, to nie jest łatwe do zrealizowania.
Nawet wydaje mi się, że trudniejsze niż na dnie osadzić coś.
Tak, bo tam przypominamy, że cały czas istnieje, my nie zapominamy o czymś, co zostało stworzone, uwaga, mówię zagadkami, przez człowieka, który kąpał się, mył i nagle wyskoczył, krzycząc Aurora. Nie, on nie krzyczał Aurora. Co on krzyczał?
Eureka.
Eureka i goło zaczął biegać. I co takiego się stało?
Kaczka w wodzie.
Kaczka w wodzie. I mówi, ona pływa.
Dokładnie.
No oczywiście Archimedes, tak? Prawo Archimedesa, dzięki któremu pływają statki, okręty, łodzie, dzięki któremu też te łodzie podwodne utrzymują się pod wodą.
Prawo Archimedesa, nic nie zatopi prezesa. Możesz to oczywiście jakiego chcesz podstawić, nie?
I tutaj jest, ale słuchaj, jest tego typu właśnie otwarte i częściowo zanurzone z takim kominem, to tego typu są. Te pływające, przykładem jest Sea Orbiter.
Proszę bardzo.
Część ta, to jest pewien projekt. Część ta zanurzona ma aż 30, jest zanurzona do 30 metrów. Czyli to jest całkiem spora. Ale jest też ta część taka, ta jakaś kopuła.
To jest jakaś kula, jak to się nazywa?
No Sea Orbiter.
Sea Orbiter.
Tak. To jest pewna wariacja architektoniczna.
Aż zobaczę.
Zobacz, bo ja też nie wiem, wiesz co, jak tutaj robiłem te notatki sobie, to nie wiem, czy to jest zrealizowane, czy to jest tylko wariacja.
To jest jakiś koncept, nie?
Tak, bo tych konceptów jest...
Proposed Ocean Joint Research Vessel. To ma być jakiś taki pojazd właściwie bardziej, bo on ma, widzę tutaj też napęd. Zaproponowany, ale to jest jakaś tam koncepcja, nie? To nie jest coś, co istnieje, ale dokładnie tak jak mówisz, część ma być nad powierzchnią.
Tak.
Statek badawczy jakiś, a część ma być zanurzona pod spodem i tam są właśnie takie olbrzymie turbiny, które jak śruba w okręcie...
Przytrzymują to pod...
Będą to... Znaczy ma generalnie, wiesz, poruszać
tak.
się w ten sposób.
No to teraz, jak już masz otwarte, to sprawdź restauracje podwodne ITHA przez TH i 2A
ITHA
na Malediwach, albo łatwiej ci będzie Red Sea Star.
Nie, już mam ITHA Undersea Restaurante. Aż zobacz, $4 są, czyli bardzo drogo.
Zobacz, to jest ten szyb wydobywczy.
Wow, wygląda ładnie.
Może włożymy jakiś obrazek,
będą
obrazki.
Ale to jest płciutko pod wodą. Nie?
No nie, no to nie metrów, są, to są koncepty. Jest też Red Sea Star, to jest w Izraelu.
Ej, a wiesz co, tak się zastanawiam, patrzę na tą ITHA i te ryby tam tak pływają pięknie, Jezu. Nie dookoła, te ławice sobie jesz tam sobie dorsza, a jego kuzyni pływają dookoła.
Patrzą.
Ale wiesz co, tak się zastanawiam, czy oni smarują czymś te żeby tych ryb przypływało.
Ja podejrzewam, że na Malediwach, w tych płytkich wodach przybrzeżnych, tam tych ryb jest dużo, że tam w pobliżu są jakieś rafy koralowe, coś takiego.
Ktoś sushi je.
No tak, no, raczej pod wodą, no to co jeść, nie?
Sushi tylko, no.
Czyli suche ryby.
Sushi ryby.
No bo jak ryba jest wyjęta z wody, to jest...
No to jest sucha.
Dobrze, teraz kolejne jakby siedliska, to są zanurzone w całości i to są półautonomiczne, bo mimo, że są zanurzone, to jednak pępowina jest do góry. Mhm. Jest pępowina... chociażby z zasilaniem, tak, z elementami zasilania, z elementami, które tłoczą świeże powietrze.
Stoi dwóch typów tak. Na końcu i pompą.
No i tutaj masz takie Aquarius, Sea Lab albo Hegoland. Mhm, to tak, są takie trzy rodzaje takich siedlisk. No i autonomiczne, czyli takie, które są pod wodą, zakotwiczone albo pływające, tam wtedy te kwestie wyporności muszą być bardzo, ale to już mamy opracowane, czyli mamy łodzie podwodne, które wiemy, jak sprawić, żeby ona pływała pod wodą, żeby się utrzymywała tam. To, o czym mówiliśmy, to też jest taka rzecz techniczna, o której warto też wspomnieć, no bo pytanie teraz brzmi, czy w środku będziemy starali się utrzymać warunki dokładnie takie, jakie są na zewnątrz, czy też w środku będą warunki takie, jakich wymaga od nas głębokość, na jakiej jesteśmy. Mhm. Czyli takie powietrze, kwestia podawania powietrza pod odpowiednim ciśnieniem. No i tutaj są te różne jakby konstrukcje. Ciśnienie podwodne na tym samym poziomie, Sea Lab, jest właśnie takim siedliskiem, gdzie to ciśnienie jest zwiększone. I wtedy na przykład, to w filmach jest, poczekaj, jak ten film się nazywał?
Głębia.
I tam, zauważ, to z kolei powoduje, że my możemy umieścić wewnątrz takiego siedliska dziurę, zrobić dziurę, i ta dziura będzie wejściem do wody. Mhm. Czyli od razu wchodzimy do wody. Tylko od spodu, tak. Robimy sobie taką dziurę, przez którą... I zauważ, że gdyby ciśnienie w środku było równe temu na wewnątrz, to by to, ta woda by wpłynęła i by się, wiesz, skompresowała to powietrze. Natomiast ona tam jest. I wtedy nie potrzebujemy żadnych już włazów, tak? Żadnych takich elementów, które będą nas oddzielały od tego gigantycznego ciśnienia zewnętrznego. Czyli to powietrze, które mamy w środku, ono równoważy ciśnienie wody.
No ale to nie możemy zbyt głęboko wybudować.
No nie, no oczywiście, no bo to też na nas by źle działało. Słuchajcie, tutaj jest takie proste doświadczenie, które pokazuje, że ciśnienie, nawet to, jest całkiem spore. Zróbcie coś takiego. Pewnie większość z Was to zna oczywiście. Miska. Nalejcie pełną szklaneczkę wody i połóżcie na tą pełną szklaneczkę wody. Ja tu nie mam. Nie zrobię tego, bo teraz by mi się wylało, bo w środku jest za dużo powietrza. Mhm. Nawiasem mówiąc, ostatnio czytałem książkę, w której był fragment, który rozwalił mnie totalnie. Pan w barze, trzymając szklankę, zwrócił się do barmana, mówiąc: panie starszy, w tej szklance jest stanowczo za dużo powietrza.
Już myślałem, że jest mucha.
Nie. Pełno wody, kładziemy tak, przytrzymujemy i odwracamy. Po puszczeniu tej kartki zauważycie, że ona będzie w stanie, tak naprawdę ciśnienie powietrza od spodu, będzie w stanie zrównoważyć masę tej wody, która znajduje się w szklance. I dopiero gdy będą jakieś takie, nie wiem, pojawi się jakaś szczelina i troszkę tej wody, tam się dostanie powietrze i już zacznie się to troszeczkę psuć. Mhm. Bardzo proste doświadczenie, które pokazuje, jak to działa. Inne doświadczenie też pokazuje te zależności ciśnieniowe. No, to jest takie doświadczenie z nurkiem. To też bardzo łatwo zrobić, kurczę.
Trzeba mieć nurka.
Trzeba mieć nurka, nie, wystarczy
weź
mieć...
Weź jednego nurka.
Nie, wystarczy mieć słomkę, najlepiej taką plastikową, długości palca, zgiąć ją w pół, tak, żeby utworzyła coś takiego, zwykły spinacz.
No pod orędziu jak zawsze.
Wkładamy tam i tutaj no jakiś trochę plasteliny, coś takiego, to kwestia wyczucia. Tak, żeby przy otwartej butelce plastikowej PET, takiej litrowej czy tam dwulitrowej, żeby zostało troszeczkę powietrza u góry, wkładamy to i ta słomka niech będzie tego powietrza w tej zgiętej słomce tyle, żeby ona tak na powierzchni tylko malutki troszeczkę, żeby się wynurzało. Po zakręceniu zobaczcie, co się będzie działo, gdy zaczniecie ściskać tę butelkę. Czyli tak naprawdę zwiększycie ciśnienie powietrza u góry, bo woda jest nieściśliwa, tylko to powietrze przyczyni.
Ej, chyba zrobię te eksperymenty, jak ty będziesz mówił, to będziemy to pokazywać na żywo.
A to, no to, to jest bardzo, bardzo prosty eksperyment. To ja to dzieciom pokazuję, jak są jakieś takie kwestie.
Dorośli,
no to już są zbyt dorośli, większość zna ten efekt. No ja się bawiłem takim nurkiem.
Nie, mówię dzieciom dorosłym, wiesz, na zasadzie, chodź, zobacz tutaj, popatrz.
Tym dorosłym dzieciom, tak?
A to widziałam to już 1000 razy. Tak, chodź, zobacz.
Chodź, zobacz, ten nurek. Jak się naciska, to on, słuchajcie, można wyczucie takie, jak złapiemy, to on do dna doleci, potem troszkę odpuścimy, zacznie się wynurzać. Delikatne zmiany powodują właśnie, że prawo Archimedesa i prawo Pascala jednocześnie, one zaczynają działać i to pokazuje też, jak łatwo, zmieniając delikatnie właściwości pewnych obiektów, je zanurzyć albo wynurzyć.
Prawo Archimedesa, ściskanie zanurza Nurkesa.
Nurkesa.
No dobra, lećmy dalej, bo
tak.
Wiemy teraz, jak mniej więcej to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię zanurzenia, wiemy, jak wygląda to w kwestiach otwartych i ciśnienia wewnątrz.
Otwartych. To, co też jest ważne, no to oczywiście to, w jaki sposób są zbudowane te całe konstrukcje, tak? No to one muszą mieć tę część, w której ludzie będą przebywać, muszą mieć jakieś części magazynowe. Właśnie te dwie konstrukcje, albo ciśnienie powietrza wewnątrz jest takie jak ciśnienie równoważne, tak, na danej głębokości, albo zostawiamy ciśnienie takie jak na powierzchni, ale wtedy już muszą być śluzy, wtedy już nie jest tak łatwo. Raczej nie otworzymy tego.
Natomiast wszystko to są takie, bym powiedział, odpowiedniki stacji jakiejś, wiesz, Starlab dosłownie, jakiegoś Mira, nawet nie Mira i ISS, bo to już były dosyć duże stacje. To, co obecnie mamy, to są raczej takie małe, wiesz, miejsca, małe takie habitaty dosłownie gdzieś tam właśnie na dnie poustawiane. Zresztą NASA ma ten swój Sealab, zdaje się, tak? Gdzie astronauci też ćwiczą to takie odosobnienie i to takie zamknięcie na małej przestrzeni.
Sealab 1, 2, 3 to są te trzy kolejne jakby etapy. To są takie, to nie wygląda jakoś, to są takie, to wygląda,
zbiorniki takie.
Wygląda jak taki zbiornik, wygląda tak naprawdę jak taki wagon, cysterna. Tak, z jakimiś tam dodatkowymi elementami, z jakimiś...
Bulejami.
Tak, takimi bulejami.
Nie wiem, bulej to jest to chyba to okrągłe okienko.
Ta dziura, tak. No chyba tak. Tak.
No, jakieś iluminatory takie. No.
Prawdopodobnie tak. Continental Shelf Station, tak, to jest jakby ten conshelf. To jest kolejna jakby konstrukcja, która też jest... Dokładnie tego samego typu. Tam oni jakby kontynuowali te wszystkie prace, które były podjęte przez jednego z naprawdę gigantycznych, wielkich pionierów.
Człowieka o czerwonej czapce.
Tak, człowiek o czerwonej czapce, człowiek o tym, o zielonym sercu.
Niebieskim bym powiedział nawet.
No. Czekaj, bo tutaj mam te historyczne. Men in the Sea to są te stare, tak? Men in the Sea to są takie te dzwony jeszcze. A, no bo tutaj trzeba powiedzieć oczywiście o jednym z najwybitniejszych ludzi epoki oświecenia, o Leonardzie da Vinci, który te aparaty do nurkowania i te dzwony nie tylko on wymyślił, znaczy no wymyślił dla naszego świata, nie wiem, może gdzieś tam w Chinach wszystko już było tak, wcześniej. Tak. Ja jak czytam, no teleskop, no to Adrian Shun i Johansen w Holandii, potem Galileusz do obserwacji nieba. Nie, 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 Chińczycy mieli wcześniej.
1000 lat wcześniej.
Oni mieli wszystko 1000 lat wcześniej.
Ale sprzedali.
No, sprzedali do Holandii,
dokładnie.
Tak? No, także są te dzwony, te konsole. Ale to
tak,
tylko
dzwon
były...
to była dosyć ciekawa konstrukcja, bo to tak jakbyś właśnie tą szklankę, tak się dzieci czasami tak, bawią. Ja pamiętam, tak, jak się bawiłem za dzieciaka w wannie właśnie, biorąc jakąś taką niewielką szklankę i opuszczając i mówię, kurczę, przecież jest powietrze w środku. Nie?
No, wow. To tym się da oddychać i tym wchodziłeś do szklanki i tam żyłeś.
I żyłem tam właśnie i miałem przygody, były kaczki, była piana, wszystko było.
A wiesz, że są stworzenia, które dokładnie w ten sposób... bytują i żyją, mimo że to są stworzenia, które nie są przystosowane do życia pod wodą, to w ten sposób żyją pod wodą.
Bobry i wydry.
No, bobry sobie robią, tylko że bobry to nie, one mają żeremię, które
i wpływ
jest,
do niej jest pod wodą.
I wpływ pod wodą, ale samo żeremię jest nad wodą, bo to jest nieszczelne, to żeremię i ono... Natomiast jest stworzenie, które buduje sobie dom pod wodą i do tego domu tam wchodzi i tam sobie żyje i mieszka chyba.
Nemo.
Tu jest. Nemo jest
w bukwiale. A co to takiego?
Topik.
Pająk topik.
Pająk topik, no to też warto wiedzieć.
One chodzą po powierzchni.
Nie, one wpływają, robią dzwon pod wodą. Taki z pajęczyny, tak szczelnie uplecionej, że i tam stopniowo powietrze tam dostarczają. No i...
Żyją sobie pod wodą.
I żyją sobie pod wodą.
Pajęczy Jacques Cousteau.
Tak, taki...
A gdyby się dogadały z bobrami?
To by żeremie mogłoby zatonąć.
Submerging żeremie.
I wtedy bobry tym żeremieniem by popłynęły i zdobyły Amerykę Południową czy coś i by całą tą Amazonię by zeżarły.
Dokładnie, nie przemyślały tego do końca.
Nie, bobry, wiesz co, te bobry, niech one się trzymają tego miejsca, gdzie im jest najcieplej, czyli pewnego miejsca, które też lubimy. Bo według Kurta Voneguta bobry wyglądają zupełnie inaczej.
Tak, to warto czytać książki.
Tak jest.
A propos książek, wiecie, zatopione miasta. Mówimy?
Ale nie, mówiliśmy o Jacques Cousteau.
No właśnie.
No to, to teraz Wielkie Żółte Ucho. Wielkie Żółte Ucho to jest płyta Jean-Michel Jarre.
Co znaczy właśnie Wielkie Żółte Ucho.
Tak, tak. Jean-Michel Jarre to jest Wielkie Żółte Ucho. 1990 rok, wytwórnia Dreyfus i płyta Waiting for Cousteau. Płyta bardzo fajna, bo są tutaj, jest utwór taki bardzo szybki, taki, jak ja zacząłem jej słuchać, to jest ten pierwszy, ten Calypso. Mhm. On jest taki, mówię, kurczę, co to, jak pierwszy raz dawno temu tą płytę jeszcze w postaci kasety ją...
W postaci kasety.
No bo się tak kręci kaseta, bo się kręci.
Okej. Okay.
Ale potem zaczyna się już coraz lepiej i tutaj całą drugą stronę zajmuje utwór Waiting for Cousteau, który na płycie kompaktowej zajmuje aż 40 minut.
O.
I to jest taki utwór, taki bardzo ambientowy, jakieś takie dźwięki podwodne i taki delikatny, snujący się jakiś syntetyzerowy motyw, ale taki bardzo delikatny i takie bum, brum, brum, brum.
A są wieloryby tam? Bo nie wiem, czy to o tym samym
chyba
myślę.
Tak, chyba takie humbaki.
Humbaki.
Trzy wesołe humbaki.
Humbaker.
Humbaker, tak.
Mm-hmm. Bardzo ładne. To muszę sobie przesłuchać to, bo dobrze. Chyba wiem, o który kawałek chodzi.
Tak, nie, bardzo, bardzo fajny. Dobrze. To, wiesz co, ja tu mam dwie książki tego samego autora. I to jest Paolo
Coelho.
Bacigalupi. Jeden z najpoczytniejszych mistrzów fantastyki. Tutaj jest pełnokrwista postapokaliptyczna opowieść jaką lubię, a to kto napisał? Ktoś tam. W zniszczonej przez kataklizmy Ameryce rządzą terror i przemoc, olbrzymi niegdyś kraj i tak dalej, i tak dalej. Dwójka młodych uciekinierów opuszcza zatopione miasta, szukając schronienia w okolicznych dżunglach. Tak naprawdę rozchodzi się o to, że ten ocean pozatapiał miasta, one są takie... Czyli, wiesz co, z tej właśnie książki to wypływa, ja ją dawno temu czytałem, znaczy dawno, ona... Nie wiem, kiedy wyszła. No i to już ładnych parę lat minęło od 12 rok. U nas wyszła 12. W 12 roku. W 2012. I że to nie my będziemy budować miasta, tylko ocean. Tak jak zatopi właśnie w tym miasta. Wodnym świecie Kostnera, że Kostner tam nurkuje i gdzieś w jakimś Nowym Jorku, nie? Tam tak. coś tam szuka.
On miał skrzela chyba, nie? Z tego co pamiętam.
No i a ja mam, powiem ci nawet więcej, bo mam o skrzela.
O, proszę bardzo. O, aha, skrzela.
O, skrzela. Natomiast to jest, no, wziąłem, bo tytuł jest fajny.
Proszę bardzo.
Cudowna książka tego samego autora, który specjalizuje się w takich wizjach jakiejś takiej niezbyt odległej przyszłości. Mhm. Jest sporo jego świetnych książek, a tu Wodny Nóż, książka o... Też o postapokalipty, czy może nie, tam nie ma apokalipsy, tylko jest degradacja środowiska, jest brak wody, walka o wodę, o zasoby. I ta woda jest tutaj tym głównym jakby motorem, no bo woda jest nam niezmiernie potrzebna.
No nie da się.
No przecież mówi się, że człowiek bez jedzenia jest w stanie wytrzymać tam, nie wiem, tydzień, 10 dni, ale bez wody... Jeden, dwa dni w szaleństwo popada, tak? Czyli my musimy, jako ludzie zbudowani, głównie jako stworzenia zbudowane z wody...
Najdłużej chyba pościł gość rok, wiesz? Ale miał duży zapas na początku, jak startował. Natomiast coś takiego kojarzę, że było. Więc bez jedzenia naprawdę długo można wytrzymać, zakładając, że masz się czym, wiesz, że tak powiem, pożywić z własnego organizmu, ale bez wody.
Tytułowy Wodny Nóż to jest szpieg, terrorysta, bo tutaj jest walka w Ameryce, bezwzględna walka o zasoby wody. Mhm. I Wodny Nóż to jest taki, wiesz, tam wysadzanie jakichś tam zbiorników, coś tam, jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją. No ta woda, tak, no bo dzisiaj mówimy o wodzie, no to w troszkę innym aspekcie. A z takiego popu najbardziej taka podwodna książka, która mi się kojarzy w tej chwili, o tym pomyślałem, no to jest przecież...
80 tysięcy mil podwodnej żeglugi.
Nie, 80 dni to było w balonie, a 20 tysięcy mil było podmorskiej żeglugi, gdzie to pojawił krótko. Się kapitan Nemo. Między upiała...
Odruch będzie taki, usłyszycie Nemo, od razu będziecie widzieli to. Tak. Słuchaj.
Kapitan Nemo, tak, znakomita książka, gdzie akcja, spora część akcji dzieje się na pokładzie Nautilusa, czyli tej łodzi podwodnej. Mhm. W cudowny sposób pokazanej przez Juliusza Verna, który był wizjonerem. Jakby nie patrzeć, był wizjonerem.
To powiem ci, że taki serial można fajnie tutaj też przywołać, jak jeszcze nie jesteśmy przy tych miastach takich podwodnych, chociaż tam były takie bazy podwodne. To, mój drogi, był Sequest. To w latach 90. i 2000 chyba leciało w polskiej telewizji, taki zagraniczny właśnie serial. I tam, zdaje się, kapitana grał ten aktor, który w Szczękach grał tego...
Robert Schneider, jakiś taki.
On lubił takie te wodne klimaty chyba tak. w tej swojej ścieżce aktorskiej. Mm-hmm. Natomiast tamta łódź podwodna, ten okręt podwodny był po prostu przepiękny, on był taki super nowoczesny, to był taki okręt badawczy oczywiście i no... Bardzo lubiłem ten serial. Tam zresztą też próbowali dogadać się z delfinami. Delfina mieli takiego gdzieś tam na pokładzie, on tam też sobie pływał razem z nimi. Więc powiem ci szczerze, że poruszał bardzo ciekawe wątki takie technologiczne, no nie? I warto było sobie to oglądać. No,
wiesz, powiem ci tak, teraz mi się przypomniało, że miasto podwodne też jakby w fantastyce takiej bardzo jakby odległej się pojawiają. Takim miastem podwodnym jest w Gwiezdnych Wojnach, w tej nowej serii. To miasto, gdzie Jar Jar, jest jego dom, tak? I to też są takie konstrukcje, takie kopuły, jakieś pola siłowe tam chyba są, bo oni przechodzą przez te pola siłowe i już są wyschnięci.
No tak.
Jak to pole siłowe wodę to zabiera?
Taka suszarka jest.
A że oczy im nie wysychają?
Nie. Wysychają, po prostu mają suche oczy. Słuchaj, cała planeta cierpi na suchość gałki ocznej.
Tak.
Słuchaj.
Dobrze, kolejne.
Dlaczego my nie mamy tych miast pod wodą? Może to warto zaadresować.
Dlatego, że do tej pory wciąż prowadzone są badania. Te badania są prowadzone tylko i wyłącznie na płytkich wodach. Jest to piekielnie trudne.
No właśnie, co stoi na przeszkodzie, nie?
No na przeszkodzie stoi to, że póki co jeszcze mamy gdzie budować miasta na tym.
No to tak, generalnie problemy są stricte technologiczne tak naprawdę, bo zobacz, po pierwsze, jak mamy różne konstrukcje, typu wspomniane przez ciebie platformy wiertnicze, to tak jak powiedziałeś, nurkowie, którzy są w stanie zejść tam, prowadzić prace naprawcze i tak dalej, no to są naprawdę, niewielu takich ludzi jest w skali świata, więc teraz gdybyśmy mieli mieć tam rozbudowane jakieś miasta podwodne i tak dalej, no to zabrakłoby specjalistów. Więc podejrzewam, że dopóki nie będziemy mieli autonomicznych robotów, które byłyby w stanie na takich głębokościach operować i same namierzać usterki, naprawiać je, nie mamy co marzyć o jakichś bardziej skomplikowanych habitatach tak naprawdę podwodnych, które nie będą jakąś bazą naukową, a nie wiem, rozległym miasteczkiem, hotelem czy czymś bardziej takim dla zwykłego Kowalskiego, którego na to będzie stać. Więc dopóki to się nie wydarzy, to możemy liczyć jedynie na jakieś takie lunaparki podwodne, bym to nazwał.
No, myślę, że tak.
Tak jak myślimy o jakichś hotelach na orbicie, które też będą po prostu jakimś taką cysterną.
Będą póki co
na
te hotele
nosić.
No właśnie, dokładnie miałem to pytanie. Nie? To odpowiedź jest dokładnie taka sama jak ta, dlaczego jeszcze na orbicie nie ma miasta żadnego. Mhm. Bo nie ma takiej potrzeby póki co. Bo nie ma potrzeby jeszcze robić miast pod wodą. My na razie robimy te Tektyt 1, 2, które są tam, one powstały, te bazy, jeszcze to jest, jeszcze w latach, pod koniec lat 60. I to są takie te dzwony i tak naprawdę założyli to ci nurkowie, którzy w tak zwanym nurkowaniu nasyconym się specjalizują. I tak naprawdę te bazy są po to, żeby rybki obserwować, że tam przychodzą jacyś ci naukowcy od ryb i włażą tam i przez 24 godziny na dobę obserwują, jak Nemo, nie? Się wynurza z tych tam, z tych ukwiałów. Także te Tektyt 1 i 2 w ten sposób, te hydrolaby, dokładnie to samo. Znowu, lata 60. To było takie złote, koniec lat 60., początek lat 70. Skylab wtedy poleciał. Wszyscy, pierwsza wielka stacja kosmiczna i wszyscy pomyśleli, że skoro to się zaczyna, no to też pod wodą warto. Mhm. Że to jest to kolejne środowisko, które trzeba zdobywać.
Ale ono, jak powiedziałeś, jest trudniejsze tak naprawdę niż
podwodna. Ale jest trudniejsze, bo my tylko o szczelność musimy zadbać. Tak naprawdę na orbicie wokółziemskiej wystarczyłoby, żebyśmy, no nie mówię już o promieniowaniu kosmicznym, ale na tych niewielkich, niewysokich, niedużych orbitach tak naprawdę balon gumowy wypełniony powietrzem o niezbyt dużej, bo my łatwiej się przystosowujemy do oddychania powietrzem o mniejszym ciśnieniu niż do oddychania powietrzem o większym ciśnieniu. To dopiero jak gdy to ciśnienie zmniejsza się tam poniżej 60% ciśnienia atmosferycznego, to tego tlenu jest za mało. Ale my z kolei możemy mieszankę zmienić.
Tak.
Bo to, że w Himalajach na szczycie Czomolungmy większość ludzi sobie, nawet gdy tam spędzą miesiąc czy dwa, to sobie nie radzą i mają kłopoty z oddychaniem, to my bardzo śmiało możemy to, wiesz, wystarczy butle z tlenem, co parę kroków, parę wdechów tlenu, czyli w takim, na orbitalnym jakby siedlisku, wystarczy, że ciśnienie będzie, nie wiem, 1/3 ciśnienia normalnego, ale bardziej tlenowe, żeby tego tlenu nam wystarczyło i już. Natomiast pod wodą...
Tak jak mówisz, balon, tylko taki, który wytrzymałby uderzenie mikrometeoroidu,
no to
albo byśmy
tam,
go
wiesz, no
łokciem
to,
nie przebili.
Tak, oczywiście.
Ale
no to
fakt
wiesz,
faktem, balon starczy.
Natomiast pod wodą to już jest za mało. To
zobacz, już jakie konstrukcje muszą być wytrzymałe, nie?
No zobacz,
jakie muszą być odporne na przecież słoną wodę, która tam jest, przecież i korozja zżerałaby to od razu.
Batyskaw, ten, który jako pierwszy zanurzył się na dno wspomnianego już dzisiaj rowa Mariańskiego. 11, ponad 11 kilometrów pod powierzchnią oceanu. To była, ten batyskaw wyglądał jak taka wielka łódź, ale tak naprawdę ludzie byli w takiej kuli, takiej potężnej, grubej, niezwykle pancernej kuli z grubymi szybami. Wszystko było obliczone na te gigantyczne ciśnienia i dlaczego kula. I te batyskafy, te głębinowe, one są
kuliste.
No bo kula jakby nie ma tej różnicy ciśnień. Ze wszystkich stron to ciśnienie jakby równo ściska i powoduje, że naprężenia się w inny sposób rozkładają. Dlatego tak to wygląda. No, robiono różne, te lata 70. właśnie sporo tych, ten Bentos 300, czyli radziecka jakby konstrukcja, starą łódź podwodną po prostu wzięli i w starej łodzi podwodnej. To, co jest istotne, o, Marine Lab, tak, to już też lata 70. Zobacz, to wszystko lata 70. To...
Wtedy było takie, 60., 70., zwłaszcza tak. To było takie zainteresowanie bardzo oceanami, nie?
No wtedy też Cousteau bardzo mocno działał i on kręcił dużo filmów, to popularyzował temat. Widać, jak bardzo drążenie tematu, jak bardzo media też wpływają na, bo to są decyzje no, dużych ośrodków naukowych, które są na tyle bogate, żeby to sfinansować, albo decyzje wręcz polityczne czy wojskowe, żeby za to zapłacić. Więc takie mocne parcie, ono powodowało, że znajdowały się jakieś pieniądze na realizację takich ambitnych projektów. Także tutaj laboratoria też, siedliska podwodne typu, czy o nazwie Wodnik, tak? Laboratorium Wodnik, Aquarius, o którym już tutaj wspominaliśmy, no to też jest taki, taka wielka rura z dwoma okienkami.
Wszystko to były takie zbiorniki, cysterny dosłownie, tak jak wspomniałeś, takie co to czasami widać, jak na pociągu jadą z jakimś paliwem czy innymi chemikaliami.
I teraz zobacz, ten wodnik, jedno z bardziej zaawansowanych laboratoriów. 19 metrów, aż 19 metrów pod powierzchnią oceanu. To jest, ojejku, to jest 19 metrów, to jest...
Taki blok
19
wyższy.
Razy tyle, tak. No. Po 2,5 metra jest jedna kondygnacja, to jest, ile tam tych pięter wychodzi ze 6, 7, nie?
Słuchaj, spopujemy trochę.
Au!
A w każdym razie te...
Poczekaj, źle to zrobiłeś. Au!
Dokładnie. O jest. Nie no, nie będę próbował króla tutaj, wiesz, pobijać, nie? W każdym razie, mój drogi, ja chciałem nawiązać do takiego podwodnego miasta, które na mnie zrobiło chyba największe wrażenie. I było to w grze komputerowej. Gra komputerowa, wspomniałem we wstępie o tym, to była seria takich gier Bioshock. Tak. Tam to się działo właśnie pod wodą, w mieście takim w stylu art deco zrobionym, wiesz, bo to były lata 50. jakieś tam, czy 40. czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, jaki to tam był okres w tej grze, ale gdzieś tam mniej więcej czasy. I to było miasto wybudowane przez naukowców dla naukowców, w którym nie panowały żadne etyczne jakieś takie, wiesz, prawa i tak dalej. Tam mogli prowadzić badania,
jakie chcieli. To jest sprzed kilkunastu lat albo i więcej ta gra.
Tam mogli, wiesz, badania prowadzić, jakie chcą, jakby, wiesz, nieważne to było, czy będą eksperymenty na ludziach, czy nie, więc po prostu miasto Rapture, co się nazywało. I niesamowicie to wyglądało, jak właśnie potężną aglomeracją tak naprawdę było to stworzone, oczywiście wirtualnie podwodne miasto, jakie możliwości też dawało, ale tam widać było dokładnie, przez to, że ono było już opuszczone, jakby tam doszło oczywiście do wielu różnych, nie będę tutaj zdradzał fabuły, było opuszczone w głównej mierze, ono już nie działało tak jak mogło być, ono po prostu ulegało degradacji powolnej i było widać dokładnie to, co jest problemem, czyli to środowisko nieprzyjazne, o których mówiłeś, te nity, śruby, które zaczynały już przepuszczać miejscami, po prostu tam woda wciekała, wdzierała się do środka gdzieś na tych spojeniach, bo właśnie ta woda jest zasolona, bo wpływa na jakieś metale, z których się buduje,
oczywiście.
Bo pękały szyby wielowarstwowe, oczywiście klejone, które tam były. I na bieżąco te takie bioroboty, nie wiem jak to dokładnie tam nazwać, takich w tych pancerzach nurków głębinowych, oni próbowali to naprawiać, ale to było zbyt wolne i to po prostu ulegało cały czas degradacji.
Teraz, jak tak o tym opowiadasz, to przypomniał mi się, A jak to powiedzieć tak, żeby nie brzmiało głupio? Się mi przypomniał?
Do głowy przyszło mi.
Po głowie chodziło mi.
Dokładnie.
Film Valerian i Miasto Tysiąca Światów, zdaje się tak.
Czy tam planet.
Czy Tysiąca Planet. To jest ekranizacja komiksu, dosyć znanego, ale bardzo dobrze. To chyba Luc Besson był też odpowiedzialny
tak.
za to.
To mówiliśmy
wizualnie, tak, wizualnie przepiękne, ale to była wielka stacja kosmiczna, która urosła, bo mówiliśmy o tym, gdy mówiliśmy o tych stacjach kosmicznych, która urosła do niebotycznych rozmiarów i w ramach tej stacji były też wodne światy. Czyli tam był ocean w środku tej stacji, w którym można było sobie popływać, ponurkować, nie wiem, cokolwiek porobić.
Wewnętrzny ocean.
Tak, wewnętrzny ocean.
A propos oceanu i kosmosu i budowania się, że tak powiem, w kosmicznych oceanach, to zapraszamy Was serdecznie do naszego dodatkowego odcinka dla wspierających i patronów. I właśnie na ten temat będziemy tam sobie gdzieś też
powiemy
mówić.
Sobie tak, o tych kosmicznych oceanach.
Link
o
macie
tym,
w opisie.
O tym, gdzie warto inwestować.
Działki kupować.
Działki kupować podwodne.
Jeśli chcecie działki, mamy też oczywiście.
Nie, no my tutaj mamy pełne uprawnienia tak. do sprzedaży działek na Tytanie i Trytonie.
Tak, no, Trytonie. Mamy ten na nie Enceladusie, tylko Boże, na Enceladusie w sumie, dlaczego nie?
Tak.
Na Enceladusie mamy od tamtejszego Posejdona też tak, uprawnienia tego.
Tak, a na Europie ja mam odkrywkową kopalnię lodu do drinków.
Zapraszamy.
Słuchaj, wszystko płynie.
Dokładnie.
Pantarei. No tak.
To Ródź.
Ródź i Pałszek. Taki projekt sobie stworzyli. Zresztą wyszła druga część, na której jest też współautorem jest też znany popularyzator, zresztą znany tobie i pewnie wielu z was bardzo dobrze, Wiktor Niedzicki, który na tej płycie napisał taki krótki esej i czyta do muzyki tam, która jest w tle. Także bardzo fajnie. Natomiast ja wziąłem tą pierwszą część. Pierwsza część, która no właśnie jest taka lejąca, taka wodna, taka bardzo, bardzo sympatyczna. Płyta jest, o, żeby nie było, jest
czerwona.
Tak.
Niczym woda. Niczym na Enceladusie.
Poczekaj, bo zaraz spróbujemy.
To druga jest inna?
Też nie, czerwona. Też czerwona.
No.
O, ale aha, to druga część, ja mam akurat żółtą. Kurczę, jakoś tak źle wchodzi. Nie wchodzi. Dobrze. To polecam, to jest tak, połóż, albo włóż.
Tak, włóż. Ja się tym zajmę, a ty mów.
To jest płyta, którą polecam, dlatego że jest to bardzo fajna, spokojna muzyka elektroniczna. Ten duet Tomek Pałszek i Przemek Ródź, oni sobie radzą i dają naprawdę dobre, to daje dobre efekty. A z wodą, wiesz co, to na później, z wodą też związany jest The Endless River, to jest niby nieskończona rzeka, to jest taki spadowy trochę album, bo oni, Pink Floyd, Gilmour tam i spółka, nie ukrywali, że to jest album, w którym oni wykorzystali te materiały, które gdzieś im zostały i troszeczkę je tylko podrasowali. Niemniej jest to bardzo fajna i znowu kojarząca się mocno z wodą, z oceanem, z tym wszystkim produkcja.
Czyli takie właściwie resztki ze stołu pańskiego trochę.
Tak, ale wiesz co, da się tego słuchać. Jest to fajne, nie jest to jakieś takie bardzo wtórne. Aha. Tak, sympatycznie to wygląda.
Ale jest na przykład tutaj kawałek, który nazywa się Surfacing.
Tak.
Wynurzając się, można powiedzieć.
No, surfacing.
Będąc na powierzchni.
Surfacing, face to twarz, ser to ser, czyli ser na twarz.
Nacierasz
sobie
plaster zero sobie kładziesz.
Dobrze, to dwie... A nie, ja teraz to bym chciał, bo tak, mówiliśmy o tym, że ludzie nie są przystosowani do życia pod wodą.
Tak.
Absolutnie
tylko
nie
Kevin Costner.
tylko Kevin Costner, bo ma nierozwinięty organ, który mają wszyscy, ma skrzela, podczas gdy wszyscy mają oskrzela.
Tak.
Czyli natomiast Ion Tichy podczas swoich niezliczonych przygód w kosmosie odwiedza bardzo wiele ciekawych miejsc i w Dziennikach Gwiazdowych Stanisław Lem umieścił, ja nie wiem, czy to miało jakiś, gdzie indziej było wcześniej umieszczone, nie pamiętam, natomiast na pewno jest jako integralna część, to jest podróż 13, trafia na planetę, gdzie ludzie żyją w takim przekonaniu, że powinni być podwodni, że powinni pod wodą bytować. I oni robią wszystko, żeby spędzać jak najwięcej czasu pod wodą. Więc ulicami brodzili mieszkańcy planety z głowami skrytymi pod wodą, wynurzając je co chwila dla zaczerpnięcia tchu. Przez szklane ściany bardzo pięknych domów widać było ich wnętrza. Pokoje mniej więcej do połowy wysokości wypełniała woda. Kiedy wehikuł, no i tak dalej, i tak dalej. Oni udawali, że są podwodni. Ci, którzy...
Było w dobrym smaku i modne.
Tak, tak. Także on tam się udał też na występ i ci pieśniarze, oni zaczerpali, no, brali powietrze i pod wodą próbowali śpiewać. Obecnym władcą planety był wielki wodnik Rybon, Eryzneusz. Nie, Emeryzneusz. Jezu, co za... Lem miał strasznie ten, potrafił takie łamańce. Przez trzy kolejne miesiące pobytu on mieszkał w Sucharce. To miało być jakby karą dla ludzi i jego zamknęli, bo on został uznany za wywrotowca, bo nie chciał pod wodą próbować żyć. No i on, to była planeta Pinta, tak? I on z Pintyjczykami. Nie wiem, czy ta Pinta to rozchodziło się o
Pintę piwa,
o Pintę piwa czy cokolwiek. No,
brzmi to tak, jakby codziennie Pinta przynajmniej tam była grana.
I teraz zobacz. Ja tylko czytam takie fragmenty, które mi się rzucają. To trzeba przeczytać to. Kiedym przybył na planetę, w prasie toczyła się właśnie żywa dyskusja na temat bulgotania. Specjaliści opowiadali się za bulgotaniem z cicha jako mającym największą przyszłość. Tak, to jest tam Rybi Głos, tak? Pintyjczyk, redaktor planetarnego pisma Rybi Głos. W gazetach spotykano czasem wzmianki o baldurach i badulbinach. Z tekstu wynikało, że chodzi o jakieś istoty żywe, ale nie mogłem się doczytać.
Słuchajcie, po prostu sobie przeczytajcie.
Przez przeoczenie, a i on został też w Sucharce zamknięty, bo napisał przez przeoczenie, że w wodzie jest mokro. Co było dużym nietaktem.
Jest to nietaktem.
I to jest takie, wiesz co, to jest też jak się wczyta i popatrzy na kwestie też takie polityczne. To my czasami, ludzie czasami się zachowują irracjonalnie, bo jest albo taka moda, albo takie dążenie. Przecież przez lata był komunizm, który jest systemem zupełnie nieracjonalnym,
takim
zupełnie
życiem
złym.
Pod wodą.
Tak, tak jak to życie pod wodą.
Ale to nie jest nowe. No. Nowe szaty cesarza właśnie o tym mówią przecież, nie? Że jest jakiś jeden wielki społeczny zwid, w którym tak. Wszyscy uczestniczą i musi się pojawić to dziecko, które w końcu krzyknie, że cesarz jest nagi, nie?
To, co ma, żeby no jeszcze mamy coś tam popowego, takiego z wodą związanego. Natomiast, żeby też zmierzać powoli do kropki, myślę, bo ten temat jest trudny.
Do kamienia w wodzie.
Tak, do kamienia w wodzie. My mamy bardzo dużo statków wycieczkowych, jakaś Queen Mary, jakieś takie potężne konstrukcje, które pływają i które są, można powiedzieć, miastami.
To są chyba
najbliższe, póki co, najbliższe naszemu pojęciu zamieszkania środowiska wodnego elementy, z którymi jesteśmy w stanie w stronę wody się udać.
Jeszcze bliższe są te, które zatonęły, bo one są już tam, gdzie docelowo powinny być. W sensie takie miasta.
I tam w środku porastają to te różne koralowce.
Jest Nemo.
Wychodzi Nemo i patrzy na taki szkielecik, tak? Mówi, o Jenki, już się skończyło.
Jak
to
się
dobre.
Nazywało? To coś tam Concordia, nie? To tam...
Tak, ten prom, ale on, tam ale
przy
on chyba
brzegu
był,
chyba. O,
tak, on przy brzegu, więc on wystawał. Mhm. Ale w tych zatopionych miastach tam właśnie też jest to, że przy brzegu są wraki wielkich statków i okrętów i ludzie zbierają stamtąd materiały też i jakoś eksplorują to, roztną na żyletki, jak to się mówi. Więc mamy te wielkie, wielkie statki takie, gdzie można spędzić, nie wiem, tydzień albo dwa na morzu. One są tak duże, że wręcz nie poddają się nawet sporemu falowaniu wody, więc w reklamach, ja kiedyś myślałem o takiej wycieczce, ale mimo wszystko są one za drogie. Te wycieczki są naprawdę bardzo kosztowne.
Spokojnie, sprzedamy trochę działek na Enceladusie.
Tak, kupujcie te działki, naprawdę, tak, kupujcie.
Warto.
Kupujcie działki. Ja ręczę, że wszystko jest zgodne z prawem.
Jak tam polecicie, to wszystko obejrzycie sobie także. No,
tak, 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 absolutnie, absolutnie. Póki co mam zdjęcia, tak, w portfelu. No. Jezu, i teraz się ten... No dobrze, są te...
Queen Mary.
One nie na pokładzie Queen Mary jest też planetarium. Mm-hmm. Queen Mary 2. Jest takie same jak w Zielonej Górze, czyli ono jest, to jest normalna sala taka duża, sala kinowa, natomiast nad częścią widowni jest kopuła, która się opuszcza i jest... Normalne są seanse planetaryjne dla tych, którzy biorą udział w tych wycieczkach. Są hotele, już nie tylko te, o których mówiliśmy, ta restauracja Ilca, czy ta restauracja Red Sea Star, które są specjalnie zbudowane, ale to jest na brzegu. To jest tak, że my wchodzimy i gdzieś tam schodami pewnie albo windą zjeżdżamy parę metrów ledwie pod wodą,
żeby te ryby
żeby oglądać te ryby, żeby zjeść. To jest, ale to jest równie duża abstrakcja, jak jedzenie w restauracji na którymś wysokim piętrze tego wysokiego budynku w Dubaju. Tak. Zresztą w Dubaju jest hotel, który jest zbudowany na jednej z tych sztucznych wysp, który ma część właśnie podwodną i tam też są okna, które wychodzą na zewnątrz. Więc
wymyśliłem teraz jeszcze lepszy hotel. Hotel podziemny, nie? Ale taki, wiesz, w płaszczu ziemi zanurzony gdzieś tam, żebyś mógł sobie to oglądać wszystko. Odświetlone i tę plastyczną skałę byś mógł oglądać wtedy. I takie żyły lawy płynące gdzieś tam.
Wiesz co ci powiem? Tylko nic nie mówcie nikomu. Zbudujemy taki budynek, będzie winda, która będzie niby zjeżdżać, ale tak naprawdę będzie stała w miejscu. I w piwnicy, w bloku, to będzie niby 5 kilometrów, jak paradyzja, 5 kilometrów.
Nazwiemy ją paradyzja.
Tak, 5 kilometrów pod... Myślę, że to by było... I będą zamiast okien monitory
tak.
I będą wyświetlać takie tam różne obraz kreta, który tak...
A wszyscy, którzy będą twierdzić, że to jest ściema, będziemy ich nazywać płaskoziemcami i
tak.
Piętnować.
Dokładnie.
Dokładnie. Także jak widzicie, moi drodzy, plany jest.
Plany na biznes
jeszcze
są.
Jeszcze wyślemy Leszka na ten rejs.
Plany na biznes są. Jak to się mówi? Wykupujcie te, no, udziały.
Dobra, kończmy te miasta pod wodą.
Kończmy te miasta.
No, jeszcze się nie zaczęły dobrze.
No to są tylko i wyłącznie takie projekty, które są, tak jak mówiłeś, co najwyżej możemy zbudować jakiś tunel, w którym przejdziemy kawałek pod wodą, żeby zobaczyć. Jeśli chcemy oglądać życie podwodne, to jeszcze myślę, że przez wiele lat łatwiej będzie wybrać się na jakąś tam wycieczkę, taką normalną, samolotem gdzieś do Tunezji, czy nie wiem gdzie, i wykupić sobie
nurkowanie
tak. Gdzieś tam wśród tych raf koralowych. I Nemo, a Nemo, i to on z taką miną jeszcze, czego tu chcę?
No, no. Słuchaj, w każdym razie... nie, no tak, no dopóki nam się, tak jak powiedziałeś, miejsce nie skończy i nie będzie potrzeby, tak, to przepraszam, będzie, że tak realnie związane... coś spędzą oczy, że będzie związane z tym, że po prostu się skończy miejsce, dawcy... ale też możemy wielopoziomowo budować na ziemi, nie?
No oczywiście, że możemy budować na ziemi wielopoziomowo, możemy...
I będzie to łatwiejsze.
Tak, i to jest, chyba w tą stronę raczej pójdziemy, bo to jest łatwiejsze zbudowanie jakichś... tak jak tam mieliśmy tą płytę w którymś z odcinków... ten film Piąty Element. Mhm. Naprawdę podoba mi się, tak jak w komiksie Funky Kowal, mhm, są te wielkie miasta, tak? takie wielopoziomowe.
Arkologie takie.
Tak, to tak samo w Piątym Elemencie też jest to wiele poziomów, że...
Ale zobacz, dałeś przykład Dubaju, który jest miastem trochę sztucznie wyhodowanym na pustyni,
nie? Ale już zaczynają...
Że są takie projekty.
Teraz zobacz, te kwestie związane z COVID-em, kwestie związane z tym, że teraz panują no, nie najlepsze warunki ekonomiczne, mhm, no nie czarujmy się, to powoduje, że też czytałem, że w Dubaju te biznesy nie kwitną.
Nie, no tak, ale chodzi o to, że to miasto jako tako stoi, więc wybudowano miasto stoi, sztuczne miasto, które było na pustyni wybudowane.
Tak, jest to jedyne miasto, gdzie widać te konstrukcje nawodne. To są te takie sztuczne, palmy, takie jakby palmy, tak, które tam wybudowano też sztuczny archipelag Świat, czyli jest tam taka mapa ziemi.
Widziałem
płaska.
To. Płaska mapa ziemi. No to,
płaska.
Znaczy trochę obła, nie? Ale słuchaj, ale bo do czego innego zmierzam, że skoro powstały takie projekty, mhm, dzisiaj, w sensie ktoś wywalił na to mnóstwo pieniędzy z ropy, żeby wybudować takie miasto i żeby ono było jakimś takim biznesowo-technologiczno-turystycznym zapleczem, to jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie wiem, za 100 lat powiedzmy, czy no, może myślę, troszkę tak więcej, ktoś wybuduje miasto pod wodą dokładnie z tego samego powodu.
Tak. I mój drogi, i wtedy w takim mieście pod wodą pęknie szybka.
Rura.
Pęknie rura i wyciągnę, będzie lepiej widać. I co wtedy będzie? Floodland.
No, myślałem, że siostry miłosierdzia.
Nie, siostry miłosierdzia będą tam przyjmować. Znaczy, on wygląda jak Michael Jackson taki, nie? Taki blady. Au, bo to jest pop. No, bardzo dobra płyta.
Floodland.
Bardzo dobra płyta. Znakomity zespół. Ja nie wiem, czy oni jeszcze istnieją.
Kraina
czy nie.
Potopu?
Tak.
Można by tak poetycko
przetłumaczyć. Flood to potop, land to land.
Land to land.
No tak. Zresztą ja bardzo lubię ich słuchać. Oni mają taki elektrorock, nie wiem jak nazwać ten rodzaj muzyki, który oni... Na pewno jest to taka syntetyczna muzyka, świetna, bardzo, bardzo fajna. Kilka płyt wydali i...
Masz kawałki Flood 1 i Flood 2.
Tak. I mój drogi, a najbardziej znany utwór to nagrali z wokalistką Ostra Faza, tak? Ofra Haza. Tak, Temple of Love.
Okej.
Okay. No i zespół, to chyba był niemiecki zespół, jeśli dobrze pamiętam, Eloy, taki projekt. Muzyka taki pop progressive, tak? Oni poszli w łatwy, progresywny rock.
Rock czy pop?
Progresywny, popowy progressive.
A to zobaczcie, jak jest ciekawie okładka rozwiązana, że jakby macie tutaj okładkę.
Tak.
Flip i proszę bardzo,
jest
no, okładki,
tak,
jak sobie rozetniecie boczki, to sobie możecie plakat
zrobić. Nie, nie, ona jest, bo to jest ten, to jest...
Rozkłada się.
Tak, to jest... okładka, płyta akurat, płyta
panie
akurat, tak to wygląda.
Panie,
a ten, bardzo mi się, to nie jest Wojtka Siódmaka, natomiast grafika absolutnie przypomina, chociaż wiesz co, głowy bym sobie nie dał obciąć, nawet nie, Cover Information, Frank Bornemann. Cover Information.
Jakiś Niemiec.
Tak, ktoś im zrobił okładeczkę. Natomiast jest ona bardzo podobna do tego, co w swojej sztuce prezentuje polski wybitny malarz, grafik i artysta Wojciech Siódmak.
Sprawdźcie w ogóle, czy nie ma jeszcze wystawy, bo ją przedłużyli. I...
Nie, teraz jest wystawa, mój drogi, w Warszawie, w tej galerii fantastycznej.
To jest... Ale ta wystawa, o której mówiłeś, Siódmaka, została przedłużona.
Była przedłużona, tak, ona była przedłużona, natomiast teraz, bo widziałem już anonsę i się chcę wybrać, jest wystawa taka zbiorcza i tam między innymi jest kilka obrazów Beksińskiego i paru innych malarzy takich, którzy zahaczają o fantastykę.
No proszę.
Także tak, Eloy jest tutaj. Eloya. Słuchajcie, nie, bardzo fajna, nie jest to muzyka taka nie wiadomo jaka, ale jak ktoś lubi progresywny rock, to jest taka trochę łatwiejsza w
rock
odbiorze.
Rock czy pop? Znaczy, raz jest rock, raz jest
nie,
pop.
Nie, poczekaj. Progresywny rock, muzyka progresywna, no to jest muzyka, w której jest pewien taki bardzo charakterystyczny rodzaj narracji muzycznej. Mm-hmm. Takie długie suity, które się rozciągają, grane w stylu rockowym, z długimi elementami jakimiś muzycznymi, z niebanalnymi słowami. Mm-hmm. I to jest zespół Genesis, to jest zespół Merillion, tak? Nie wiem, co jeszcze można wymyślić. To jest zespół...
Teoretycznie Bohemian Rhapsody to też jest, można powiedzieć, progresywny kawałek.
No tak, no jest długi.
Dream Theater,
no tak oni trochę ostrzej grają. To jest Pink Floyd, tak? To są tego typu właśnie grupy, zespoły. Natomiast Eloy, oni zagrali to samo w podobnym stylu, tylko lżej, tylko tak bardziej popowo. Czyli mówię pop, progressive rock.
Progressive pop rock.
Progressive pop rock, no coś takiego.
Prog.
Moi drodzy, jedno z takich najbardziej rozpoznawalnych polskich nazwisk, ze względu na to, że spora współpraca z tymi streamingowymi portalami, jakieś sfilmowane rzeczy, nagrody za filmy na bazie książek, zresztą książki
albo
bardzo
fragmentów
wybitne.
Książek.
Tak, albo fragmentów. No tutaj ta animacja Katedra, tak? Mm-hmm. To Bagiński na tym wypłynął i teraz cały czas współpraca między Jackiem Dukajem i tym Bagińskim jest. Tutaj powiem tak, rzecz dzieje się w przyszłości, w czasie różnych konfliktów. Książka jest, zresztą bardzo trudno mi o tej książce mówić, bo ona jest tak niebanalna. Mhm. Zresztą Dukaj, on
lubi niebanalnie.
Lubi niebanalne rzeczy, lubi rzeczy trudne. Wbrew pozorom, chyba większość osób uważa, że jedną z trudniejszych jego książek była Perfekcyjna niedoskonałość. Ja tą książkę jakby wchłonąłem, bo jest to książka taka naukowa o takiej dalekiej przyszłości z wieloma odnośnikami do nauki. Natomiast tutaj tu jest bardziej ekonomia, bardziej nowe formy intymności, inżynieria genetyczna, cywilizacja przyszłości i takie bardzo dziwne powiązania, gdzie są ludzie, ale w zupełnie innych warunkach. Natomiast no, tytuł, Czarne Oceany.
Niektórzy twierdzą, że zbudowanie podwodnego miasta jest prostsze niż książki Dukaja.
Pewnie tak. I jest prostsze niż zrozumienie zawiłości fabuły książek Marcina Podlewskiego. Tutaj akurat cykl nazywa się Głębia.
Podobnie jak ten film, który tutaj wspomnieliśmy
tak.
wcześniej.
Natomiast to jest jakby skokowiec, to jest pierwszy tom tej serii Głębia. Są, zdaje się, 4 tomy z tego, co pamiętam. I Marcin Podlewski, on napisał to z takim wielkim jakby entuzjazmem, z wielkim przekonaniem co do tego, że te książki są takie, no, że ten świat jest taki fajny. Ja się gubiłem w tych książkach trochę. Tam było za dużo informacji. Stanowczo były takie, no, dla mnie przekombinowane. Natomiast nie powiem, że się źle bawiłem. Fajne opisy, fajne te postaci, te załogi. Nawet zrobił coś takiego. Tu nie wiem, czy to widać. To jest pieczątka. Mhm. On miał swoją pieczątkę którą przystawiał, jakby pisząc dedykację, zawsze stemplował swoją pieczątką.
Czyli podwójnie jest podpis, tak, i pieczątka.
Podpis jeszcze. I pieczątka.
W Japonii się podpisują pieczątkami, więc taki trochę, wiesz, no to international.
To ja nie wiedziałem, że on jest taki Japończyk, taki japoński. Więc... I mój drogi, na koniec jedna rzecz, którą chciałbym zupełnie nie a propos, natomiast chciałbym polecić to wszystkim, którzy lubią fantastykę i którzy, a tutaj głównie fantastyką się zajmujemy, wyszła, to jest pierwszy tom, są dwa naprawdę cudownie, pięknie wydane tomy z klasyką amerykańskiej science fiction, z opowiadaniami właśnie Paula Andersona, Isaac Asimov, mm-hmm, z takich znanych, Harry Harrison.
Czyli klasyka klasyki.
Tak, H.B. Piper, Shackley, Lannister, Heinlein, to jest Roy Bradbury. Tami, Roy Bradbury, you are greatest writer in the history.
Dokładnie.
Będę ciągnął ten temat i opowiem jeszcze, aczkolwiek
przeczytajmy stronę numer 6.
Wiem, co się dzieje, wiem, że chcesz już kończyć, bo stwierdziłeś, że ci się klisza kończy, tak, w tym, w aparacie.
No się tak, jakby się tam kończyło, już widzę.
O, i tak robi, tak, już od pół godziny robi tak.
Słuchajcie,
moi drodzy, to jest ten tutaj polecamy wydawcę Stalker Books, sfcom.pl. Warto to mieć na półce, nawet jeśli nie będziecie tego od razu czytać, tak? Bo tutaj to jest coś, co jest też świetna przedmowa, tak? Tego, który dokonał wybór, czyli Wojtka Sedeńko. To jest cream of the cream.
Ciężkie.
To jest klasyka absolutna. W tych dwóch tomach macie jakby zamknięte to, co warto wiedzieć na temat fantastyki amerykańskiej Złotego Wieku.
Czyli jakby ktoś się zapytał, od czego zacząć czytanie fantastyki, to tu są, naukowej to.
Tu są krótkie formy, pomysły, przede wszystkim pomysły. To są lata 50., ale pomysły zaskakują. To tak jak w muzyce, kiedyś mieliśmy płytę Green Onion, mhm, płytę jeszcze z lat 60. I nagle słucham muzyki i mówię, ja to skądś znam. To też, każdy utwór, bo wszyscy czerpali garściami z czegoś, co dzisiaj jest zupełnie nieznane. Tak samo tutaj akurat ci autorzy są wciąż w większości dosyć dobrze znani, natomiast... Ja nie wiem, czy tutaj, no jest trochę też takiej podwodnej fantastyki, trochę różnych rzeczy, ale my zapraszamy jakby co do odcinka tego dodatkowego, jeśli ktoś jeszcze go nie oglądał, bo tam z kolei powiemy, już o tym wspominałeś, o naszych działkach, zareklamujemy nasze działki na Europie i Enceladusie.
A dokładnie o miastach i bazach i innych konstrukcjach podwodnych właśnie tam, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy w ogóle można się za coś takiego zabierać i o czymś takim myśleć. A kolejne Pop Science znowuż macie tutaj. Widać chyba.
Poczekaj, zobacz.
Widać. No i bardzo dobrze. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Patrz.
Tak jest, ale wiesz, jak o ile ser face to jest ser na twarzy, to ser decznie, co to jest decznie?
A to już napiszcie w komentarzach.